Razem łatwiej.
Dobry wieczór Państwu, Joanna Merecka-Łotysz. Dziś w audycji Razem Łatwiej dziki azyl dla zwierząt spod Słupska.
Edyta Pudzianowska, prezes zarządu Fundacji Dziki Azyl.
Wy jesteście organizacją pożytku publicznego?
Tak, jesteśmy.
Gdzie Was szukać? Od tego bym chciała zacząć.
Siedziby mamy w Słupsku, ale naszym takim głównym celem statutowym jest prowadzenie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt, które znajduje się w Kobylnicy koło Słupska.
Jak długo działacie?
Działam od 2016 roku. Ośrodek został otwarty oficjalnie 1 maja 2017 roku.
No to już ładny staż macie, można powiedzieć.
No kilka lat minęło. Udało się pomóc wielu zwierzętom z naszego rejonu i nie tylko z naszego rejonu.
No to ja zaraz do tego przejdę, ale ja chciałam zapytać, jak się tworzy taką fundację? Budzi się człowiek rano i myśli sobie, no dobra, ponieważ nikt nie zajmuje się jeżami, tak to nazwijmy, na przykład, to my to zrobimy. Tak to było?
Wiele lat się w sumie to zaczęło. Praktycznie pomoc dzikim zwierzętom to było od dziecka.
Przynosiła pani do domu te ranne jaskółki i koty z połamanymi ogonami?
No może koty nie do końca, ale jeden kociak też się trafił. No i zaczynało się praktycznie od takich piskląt, jakieś ranne ptaki z urazami skrzydeł, głównie to były gołębie, były też i jeże. Tutaj akurat jeszcze za dziecka to babcia dużo pomagała, sama też pomagała dzikim zwierzętom. No i potem tak na szerszą skalę to już się zaczęło, że ktoś gdzieś tam się dowiedział, że po prostu pomagamy takim zwierzętom, a to gdzieś było zostawione pod blokiem, w kartonie, pod drzwiami.
Tak wam zostawiali? Też w nagrodę, rozumiem,
tak.
Za to dobre serce.
Człowiek przychodził po pracy do domu, a tam niespodzianka w kartonie, gołąb, jeż. Była taka sytuacja, że nawet mieliśmy i bociana.
O proszę! I co wtedy? Bo zanim powstał azyl, tak to nazwijmy, i te zwierzęta trafiały pod pani drzwi, to co wtedy? Do weterynarza? Co się robi z takim zwierzęciem, słuchajcie?
No pierwsze co to do lekarza weterynarii. Potem szukaliśmy pomocy w innych po prostu ośrodkach rehabilitacji dzikich zwierząt.
A są takie tu w Słupsku?
Nie. Najbliższe ośrodki jakie są, to jest ośrodek w Pomieczynie. Tam jest też wspaniały ośrodek. Kolejne ośrodki mamy w Szczecinie.
Czyli daleko?
Daleko.
No ale to woziliście te zwierzęta wtedy do tych...
Też woziliśmy te zwierzęta do innych ośrodków. Mhm. No wyjścia nie mieliśmy, tak. To, czego nie byliśmy w stanie pomóc tutaj na miejscu, gdzie nie było takiej możliwości, żeby to u nas po prostu dłuższy czas spędziło, wtedy było przekazywane po prostu gdzieś dalej. Ale tu też nie było takiej ilości zwierząt, jak teraz są, tak? Wcześniej mieliśmy kilka zwierząt w ciągu roku, to teraz to jest kilka zwierząt dziennie.
To ja tak od początków chciałabym trochę panią poszczypać, popytać o to, jak ta fundacja powstała. No i od tych kilku zwierząt rocznie.
Dziennie tych, teraz jest.
Tak, ale mówię rocznie. Też mówię o tym, że tych ośrodków, które były daleko, zdecydowała się pani otworzyć tu w Słupsku.
Tych zwierząt naprawdę tutaj jest wiele w rejonie. Tutaj w samym mieście Słupsk, nawet ja przechodząc, jeszcze jak nie mieliśmy ośrodka, nie mieliśmy fundacji, to często sama napotykałam na poranione gołębie, potrącone jeże. Tego naprawdę jest mnóstwo, wystarczy się tylko rozejrzeć.
To jest tak, że jak już człowiek jest wyczulony i pomaga, to już widzi wszędzie, czy nie?
Może i tak, nawet jak przyjeżdżam samochodem.
Bo taki zwykły zjadacz chleba, umówmy się, jak mu nie wejdzie przed życiorys, kolokwialnie mówiąc, nie stanie przed nosem, to nie zauważy. Ja nie mówię o kierowcach już, którzy oczywiście czasem po prostu nie zwracają uwagi. Nie chcę podejrzewać ich o to, że robią to złośliwie, rozjeżdżając takiego lisa, jeża czy inne zwierzę.
No czasem zwierzę wybiegnie.
Czasem zwierzę wybiegnie. Mi natomiast ostatnio zdarzyła się taka sytuacja, jak wracałam ze sklepu, szarawo się zrobiło, że na środku Banacha, ulicy w Słupsku, siedział jeż.
No teraz akurat jeże wybudzają z takiego okresu, że jeże wybudzają się z hibernacji.
Ja o jeżach chcę za chwilę. Myśmy tak zbaczamy trochę z tematu, ale ja chcę, żeby mi pani powiedziała, jak to się stało, że powstał ten ośrodek w Kobylnicy.
Jak to się stało?
Tak. Czy to jest tak właśnie, że to się otwiera oczy i człowiek mówi, no nie ma u nas, to musi być.
To nie jest takie proste. Też myśleliśmy, że będzie dużo prościej. Po prostu prostu tutaj władze Słupska, tamtejsze władze Słupska będą bardziej przychylne, tak?
A nie były?
Że będziemy mieli do dyspozycji jakiś teren, jakiś budynek, tym bardziej, że my nie oczekiwaliśmy żadnej zapłaty za to, co robimy. Tak samo wiadomo, że leczenie, wyżywienie zwierząt naprawdę, tutaj jeżeli chodzi o te dzikie gatunki, jest dużo, dużo droższa, aniżeli psy czy koty, tak? Mhm. Tym bardziej, że one muszą mieć zbliżony pokarm,
jak najbardziej do naturalnego.
Mhm. Muszą mieć zapewnione warunki, też zbliżone do tych naturalnych, tak? Jeżeli zwierzę przywracamy naturze, to ten kojec, wybieg musimy praktycznie od podstaw znowu zrobić, tak? To są dzikie zwierzęta, które jak dochodzą do siebie, to po prostu zaczynają gryźć. Przed przyjęciem kolejnego tutaj podopiecznego musimy wszystko ponaprawiać, odmalować i dopiero kolejne.
Czyli władze tutaj nie chciały, a kto był wtedy prezydentem, jak Słupska, jak staraliście się o miejsce?
Biedroń. Mhm. Tutaj też mieliśmy akurat spotkanie takie w ratuszu, gdzie tak naprawdę naszą działalnością zainteresował się wójt gminy Kobylnica.
Pan Leszek Kuliński.
Mhm. Bardzo mu się spodobała nasza inicjatywa i naprawdę bardzo ciepło zostaliśmy przez niego przyjęci w urzędzie gminy. Dosyć szybciutko mieliśmy znaleziony właśnie ten teren i budynek, na którym się teraz obecnie mieści ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt. Wymagało to tam napraw, remontu,
tak.
Ale to normalne, na to byliśmy przygotowani.
Jak wiele osób pracuje w azylu?
W tym momencie to jest 2 wolontariuszy.
Okej.
Okay. Na także praktycznie jest cały czas plus jest 6 wolontariuszy, którzy po prostu dochodzą od czasu do czasu.
Mhm. A skąd macie środki na utrzymanie?
To są darowizny, datki, są to...
Bo to jest praca na pełen etat. To nie jest
pani co,
nawet
to
na 2.
Naprawdę jest ciężko, bo są takie dni, że człowiek jest 20 godzin na dobach albo 22. Tak naprawdę tutaj ciężko jest potem pogodzić, żeby pójść jeszcze gdziekolwiek
do pracy.
Tym bardziej, że nawet jeżeli chcemy podjąć jakieś swoich takich prywatnych czynności, to telefon po prostu jeden za drugim, tak? To nie ma. Także jest jakaś tam chwila wytchnienia, tak? Mhm. No nikt z nas nie wie, o jakiej godzinie, w jakim czasie, jakie zwierzę będzie potrzebowało pomocy. Wczoraj też cały dzień, na szczęście okazało się, że większość zwierząt tej pomocy nie potrzebowała, tak? Ale późnym wieczorem też były telefony i z kaczką, krzyżówką, która gdzieś tam po mieście...
Na spacer poszła, rozumiem.
To znaczy... Może na spacer po prostu gdzieś tam miejsca na odprowadzenie lęgu szuka. Po prostu kaczka jest nie do końca sprawna, ale sobie rewelacyjnie tutaj radzi.
Ale umysłowo, przepraszam.
Nie, ma po prostu zdeformowaną jedną kończynę miedniczą.
Okay, bo jak tak szuka, sobie... to można mieć wątpliwości, jak tych miejsc na lęgi szuka. Nie tam, gdzie powinna.
Tak, około godziny 24 też telefon z puszczekiem tutaj w okolicy Nowego Teatru. Pan wyszedł z psem na spacer, mówi, że leży puszczek na chodniku, skrzydła ma rozłożone, nogi niesprawne i po prostu, żeby tak został potrącony przez samochód. I też poprosiłam pana, żeby wziął patyka, żeby nie dotykał po prostu gołymi rękoma, bo wiemy, jak młode puszczyki potrafią się zachować w sytuacji zagrożenia, bo nawet potrafią udawać martwego ptaka.
No tak.
Najprawdopodobniej ptak ten młody, widząc psa, rozłożył się na tym chodniku. Pan tylko dotknął patykiem, a ptak po prostu odleciał, tak.
No zdarzają się takie rzeczy. 2017 rok, dostaliście od wójta Kulińskiego miejsce, które trzeba było wyremontować, zrobić. I założyliście fundację, rozumiem.
To znaczy fundacja była założona w 2016 roku.
Czyli wcześniej.
Tak, przez ten czas też załatwialiśmy wszystkie zezwolenia, bo to, że ktoś się zajmuje dzikimi zwierzętami, to są gatunki równie zwierząt chronionych, tak?
No tak.
Na to są potrzebne odpowiednie zezwolenia. Na odłów, transport, czy też czasowe przetrzymywanie tych zwierząt wydaje tutaj na utworzenie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt, wydaje decyzję generalny dyrektor ochrony środowiska, tak?
I te wszystkie dokumenty musieliście zebrać, żeby móc otworzyć taki ośrodek.
Dokładnie. Decyzję mieliśmy wydaną pozytywną, chyba z tego co pamiętam, z dniem 31 stycznia 2017 roku. Mhm. To tak naprawdę wszystkie te dokumenty, zebranie tych dokumentów, bo to też musiała też pozytywną opinię wydać Rada Gminy Kobylnica też na prowadzenie, na utworzenie tego ośrodka. Dodatkowo też były inne też potrzebne dokumenty. I oficjalnie ośrodek, żeśmy budynek dostaliśmy 1 marca 2017 roku, a oficjalnie ośrodek został otwarty 1 maja.
Od 1 maja, no to proszę, tak, dobra data, łatwa do zapamiętania. I otworzyliście i szturmem do was te stwory?
A jakoś tak się trafiło, że od samego rana pierwszy trafił bocian biały. Jeszcze jakieś inne zwierzęta, ale nie pamiętam już konkretnie jakie. Bociana pamiętam, bo był pierwszy, a poza tym jest z nami do chwili obecnej.
O matko, a dlaczego?
No to zdał poważnego urazu skrzydła.
Czy nie lata?
Czyli nie lata.
Oswoił się z wami już?
Ten niestety nie.
Naprawdę? Tyle lat? Słuchajcie, ja myślałam, że już jak, że tak powiem, taki domowy.
Nie, każde zwierzę, tak jak i człowiek, ma swój charakter,
no
tak?
Tak.
Tak samo i u bocianów. Jedne bociany są naprawdę łagodne. Udaje nam się z nimi jakoś współżyć, jakoś się tam dogadać, ale ma akurat ten osobnik jest naprawdę wyjątkowy. Zdarzają się
takie. Charakterny, taki. Charakterny.
Dokładnie.
Po prostu.
W zeszłym roku też mieliśmy okazję być na interwencji z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz z Ośrodkiem Rehabilitacji Dzikich Zwierząt spod Szczecina, gdzie też odławiany był bocian, który po prostu atakował i uszkadzał czarne samochody w jednej miejscowości pod Sławem.
Czyli może miał uraz taki z dzieciństwa, że tak bywa?
Nie wiem, ale pojechaliśmy, to byliśmy naprawdę zaskoczeni, bo wszystkie podwórka to było po prostu tam, gdzie auta stały na posesji. Ludzie mieli siatki, tak żeby bocian nie mógł po prostu auty
zniszczyć,
tak? Dziobeł odrywał literki.
Od tablicy rejestracyjnej?
Nie, od tablicy, od nazwy.
Okej.
Dodatkowo jeszcze po prostu, no drzwi,
lusterka,
blacha była
pewnie
podziurawione.
No to proszę, jaki egzemplarz. Policzyliście kiedyś, jak wiele zwierząt już do was trafiło przez ten czas?
Dużo to są, naprawdę do nas trafiło bezpośrednio do ośrodka, które miały szansę na przeżycie. To już będzie około 3000 zwierząt.
Dużo.
Dużo są ośrodki w Polsce, które przyjmują większą ilość zwierząt rocznie, ale to są ośrodki większe, które mają też, no, personel, tak? I to są osoby zatrudnione na etatach, to są ośrodki, które są finansowane po prostu przez okoliczne gminy i miasta.
Wy środki, rozumiem, musicie zdobyć sami.
W większości przypadków tak. Tak naprawdę takimi gminami, które są przychylne naszej działalności, tak jak tutaj wspomniałam na samym początku, to jest gmina Kobylnica. Tutaj, jeżeli chodzi też o gminę Słupsk, tylko że interwencje też muszą być zgłaszane do straży gminnej. Strażnicy gminni jeżdżą na interwencje, jeżeli takie zwierzę faktycznie potrzebuje pomocy, on jest zabierany do lekarza weterynarii. Jeżeli zwierzę rokuje, ma szansę na wyleczenie, na powrót do środowiska naturalnego, strażnicy gminni z nami się kontaktują i te zwierzęta nam przywożą. Gmina Słupsk częściowo nam finansuje koszty utrzymania leczenia tych zwierząt. I tak samo jest z gminą Damnica, tak?
Jakie najczęściej zwierzęta do was trafiają?
W tym momencie to są jeże.
Właśnie, ja do tych jeży tak ciągnę, słuchajcie.
I to są gołębie miejskie.
No gołębie to pewnie z wypadków komunikacyjnych najczęściej, czy nie? Czy dziobane przez mewy, bo to też, ja nie
jeszcze
wiem.
Jeszcze nie ten okres.
Jeszcze nie, za chwilę tak będzie,
dokładnie.
Że będą mewy składać jaja i wtedy zaczynają robić się agresywne i rzeczywiście atakują ptaki, które gdzieś tam pojawią się w okolicy.
No ale to już jest selekcja taka naturalna, tak?
No
one też eliminują te najsłabsze osobniki. No każdy coś jeść musi, tak? No tak wygląda, ja wiem, że to może zabrzmi
perfidnie. Nie wiem, czy ja chciałam to powiedzieć właśnie.
Ale tak wygląda łańcuch pokarmowy, tak? My ludzie,
ale
też
wie pani,
z nas,
że co się raz usłyszy, to się nie da usłyszeć. Że to
ja wiem, tylko my też jako ludzie, większość z nas też je mięso.
Jeże, ja o tych jeżach chciałam chwilę dłużej porozmawiać, bo rzeczywiście to wiosna to jest taki czas, że one się budzą, że one wychodzą, że jest ich dużo w mieście, że pojawiają się na ulicach. Często niestety kończy się to dla nich tragicznie. Co zrobić, jak zobaczymy takiego jeża? Nie dzwonić w panice do was, rozumiem, na dzień dobry i mówić ratunku jeż? Nie, nie ma takiej
nie.
potrzeby.
Nie ma takiej potrzeby. Teraz jest taki okres, że te jeża wybudzają się już z hibernacji. Jest to bardzo niebezpieczny okres dla nich, z tego względu, że po wybudzeniu z hibernacji ich organizm jeszcze normalnie nie pracuje. Mhm. Mają spowolnione reakcje na bodźce zewnętrzne. Często chodzą takim chwiejnym krokiem.
No tak, rzeczywiście, to można zauważyć, że one tak się kiwają z prawej na lewą.
Dokładnie, to są jeże, które są wybudzone też, właśnie wybudzone z hibernacji. W okresie jesiennym tak wyglądają jeże, które przygotowują się do hibernacji. Jeżeli takiego jeża zobaczymy przechodzącego przez drogę, jeżeli zauważymy takiego jeża przechodzącego przez drogę, po prostu przyjrzyjmy się, czy temu jeżowi nic nie dolega, czy nie ma...
A jak to sprawdzić? Bo one najczęściej, to ja z własnego doświadczenia też wiem, że jak człowiek do nich podchodzi, to one się w tą kulkę prawie zwijają, może nie całe, mhm. ale rzeczywiście jeż się chowa wtedy. Trudno jest zauważyć. No można stać cierpliwie, czekać.
Zdrowy jeż powinien zwijać się w kulkę, tak? To jego
naturalny odruch.
Reakcja taka obronna. Mhm. Chociaż zdarzają się też osobniki, którym coś dolega, a mimo to też wykazują tą reakcję obronną. Zdrowy jeż ma sylwetkę taką okrągłą, budowę ciała. Jeż, któremu coś będzie dolegało, chociaż niekoniecznie, ale jeże, które są po prostu, mają wydłużoną tą sylwetkę, mają zapadnięte boki ciała, są chore, tak? One też mają często albo zaropiałe oczy, zapadnięte te gałki oczne w oczodołach. Są to jeże, którym pojawia się gdzieś tam wydzielina z nosa. Teraz jest taki...
Ale co zrobić z takim jeżem?
Jeżeli zauważymy takiego jeża, to można do nas dzwonić o każdej porze dnia czy nocy, bez względu, czy to jest sobota, niedziela, czy też święta. My mamy też takie pogotowie wolontariackie, a więc żadnemu jeżowi nie odmówimy i nigdy nie odmówiliśmy pomocy, jeżeli tej pomocy potrzebuje faktycznie.
A co to jest za choroba? Jeśli on właśnie tak wygląda, tak się zachowuje, ma te wydzieliny, to się da leczyć?
To są zazwyczaj choroby pasożytnicze.
A, okej. Okay.
To mogą być też i niedzielnie płucne. To są zapalenia płuc, też spowodowane tutaj wieloma czynnikami. Naprawdę to może mieć wiele powodów, tak? Teraz też taki zbliża się okres, gdzie temperatury będą wyższe. Już w ogóle teraz już mamy też sporo takich telefonów. Już też jeździliśmy w kilka miejsc, ale okazało się, że te jeże już nie żyją.
O matko.
Bo ktoś widział, bo jeż się wygrzewał od dwóch dni na słońcu. Nikt nie podszedł bliżej, nie sprawdził, w jakim stanie ten jeż jest. My, jak już przyjechaliśmy na miejsce, to po prostu te jeże nie żyły. Jeż, który wygrzewa się na słońcu, jest po prostu jeżem, który wymaga natychmiastowej pomocy.
A dlaczego?
Bo jeże są po pierwsze zwierzętami nocnymi. W dzień możemy zaobserwować jedynie samice, które przygotowują się do okresu tego rozrodczego. Po prostu to są ciężarne samice. Lub samice, które odkarmiają swoje potomstwo, tak? Jeże są zwierzętami nocnymi i aktywnymi.
Czyli jak się robi szaro, to już te jeże zaczynają wychodzić. To dość późno już w tej chwili, bo wiadomo, dzień jest coraz dłuższy. Zatrzymać w ogrodzie, pozwolić żyć obok siebie, jak jest zdrowy, tupiący, biegający.
Jeżeli mamy przychylne warunki w ogrodzie, to jeż zagości u nas sam. I tutaj też wiele takich przypadków się zdarza i tutaj co roku to samo. Wiele jeży jest wyłapywanych ze środowiska naturalnego, mimo to, że im tam nic nie dolega. Ludzie zabierają do domów.
Do ogródka,
do domów. Do mieszkań.
Naprawdę?
Bo
jeża do
swoje
domu?
Zwierzątka domowe.
Czy to nie są zwierzątka domowe?
To nie są zwierzątka domowe i wbrew tutaj pozorom, to są zwierzęta, które się stresują, tak? To jest potwierdzone naukowo. Stres u jeży doprowadza do wielu schorzeń.
No jak u każdego, myślę. Nadmiar stresu nie służy nikomu.
Może doprowadzić do śmierci, doprowadza do chorób skóry. To też jest wszystko stresem spowodowane, tak?
Budować domki dla jeży?
Jak najbardziej.
No ludzie nie mają świadomości, to przerwałam pani, rzeczywiście to tak jest, że biorąc, no to jak każde dzikie zwierzę, jak bierzemy do domu, to nie fajnie. Do domu kota, psa, chomika, drodzy państwo.
Dokładnie, tym bardziej, że ostatnio też mieliśmy taką sytuację, kobieta od ponad miesiąca w domu miała jeża. Ten jeż, jak do nas trafił, to był po prostu w opłakanym stanie.
A czym ludzie karmią te jeże, przepraszam? Kupują im robaczki, muchy? Nie wiem.
I właśnie, jeżeli chodzi o karmienie, to teraz mamy ten okres, kiedy jeże wybudzają się z hibernacji. I takie jeże mają spowolniony metabolizm. Ich organizm jeszcze normalnie nie pracuje. I tutaj podanie, pierwsze co karmy, nakarmienie takiego jeża, często kończy się nawet śmiercią takiego zwierzęcia. On po prostu nie jest nawet w stanie strawić tego pokarmu. Ten pokarm zalega w przewodzie pokarmowym, kiśnie i tak naprawdę dochodzi do wzdęć, dochodzi do zagazowania i te jeże umierają w potwornych tutaj męczarniach. Mhm. Wczoraj przyjęliśmy jeża z Bytowa, też został znaleziony dzień wcześniej. Wczoraj do nas trafił w godzinach popołudniowych i też jak się okazało, bo jeż miał niedowład tylnych kończyn. Gdy do nas trafił, on po prostu był jak bańka. Całe podbrzusze twarde. Jak się okazało, to po prostu jeż najprawdopodobniej po wybudzeniu, bo to jest jeż świeżo wybudzony z hibernacji, pierwsze co to poszedł do misek z kocią karmą, bo to akurat było w miejscu, gdzie są dokarmiane koty, te wolno żyjące. Kobieta tutaj widząc takiego jeża, że po prostu ciągnie te tylne kończyny, zabrała go do domu z płaczem, bo to było godziny naprawdę późne wieczorne, dzwoniła do lekarza weterynarii, żeby ktoś pomógł. Lekarz weterynarii z Bytowa po prostu otworzyła gabinet i przyjęła tego stwora. Dzień później do nas trafił, tak? Wypróżnił się. Także dzisiaj już
odetchnął,
w godzinach
rozumiem.
Tych
odetchnął.
Wczoraj późnych, wieczornych, nocnych zaczął po prostu wydalać ten pokarm, któremu tam zaczął zalegać i jeż wstał na nogi, tak? Jeż normalnie zaczyna chodzić, normalnie zaczyna funkcjonować. A tak naprawdę, gdyby tej pomocy nie otrzymał,
to nie byłoby
to
już jeża.
By było już po jeżu. Zbliża się taki okres, ten ciepły, gdzie jeże osłabione, które są chore, są narażone na muszyce. Czyli jeżeli mamy tego jeża osłabionego, rannego, w pobliżu takiego jeża, nawet jeżeli mamy jakąś tam drobną rankę, u młodych jeży wystarczy zmiana kolców, tak? Bo młode jeże też zmieniają kolce i powstaje po prostu drobna jakaś tam ranka. My tej ranki nie widzimy, ale mucha już wyczuje. Muchy składają jaja. Po prostu u osłabionego jeża w takich wilgotnych miejscach, albo też tutaj w ranach w pobliżu tych ran. Te jaja często ludzie odbierają zapyłek od kwiatów, bo to jest żółte. Tylko, że często po 24 godzinach
tam już są larwy.
Tam już są larwy i ten jeż jest po prostu zżelany żywcem.
O matko.
Albo takiego osłabionego, rannego jeża ludzie nie zabiorą do domu, tylko potrzymają dzień, dwa w kartoniku, gdzieś tam na świeżym powietrzu, pod jakąś wiatą. Jeże zazwyczaj do nas trafiają w takim stanie, jak ludziom już umierają, tak? Jednym jesteśmy w stanie pomóc, innym niestety nie. Umierają nam na rękach.
No dobrze, to tak jakby podsumowując, co zrobić, jak się widzi? No ten jeż to tak najprościej, bo ich w tej chwili będzie najwięcej pewnie i na tym przykładzie ja tutaj panią podpytuję o różne rzeczy. Ruszać, nie ruszać, dotykać, jak się pojawiają w ogrodzie, czy pozwolić im po prostu żyć, wodę postawić, żeby była i tyle.
Jeżeli mamy jeża w ogrodzie, jeż jest zdrowy, nie ma wydłużonej sylwetki ciała, tylko
okrągły,
jest okrągły,
jak kulka.
Dokładnie oczy ma, czarne jak tutaj takie węgielki błyszczące, jest aktywny w nocy. Takiego jeża zostawiamy, możemy mu jak najbardziej domek
takie
postawić.
Takie modne teraz są te domki.
W ogródku, tak, tylko że większość tych domków, które mamy dostępne w internecie, to są domki z bardzo cienkich materiałów i takie domki tak naprawdę nie nadają się na okres zimowy. Na okres letni jak najbardziej, na okres zimowy się nie nadają. Większość domków jest produkowanych w innych krajach. Oni mają zupełnie inne warunki klimatyczne, aniżeli tutaj nasze i na nasze warunki się nie nadają. My swoje domki robimy sami po prostu z grubych desek. Taki solidny domek też wystarczy tutaj co najmniej na 2-3 sezony. I tutaj takiego jeża, jeżeli mam w ogrodzie, to tak naprawdę w tym okresie najlepiej jest wystawić tylko miskę z wodą. Nie dajemy karm kocich, często są też podawane te karmy nieodpowiednie, tak? Są z niską zawartością mięsa, więc to są karmy takie mięsno-podobne. Często takie jeże przychodzą też do misek psów, dużych ras, gdzie mamy suchą karmę wrzuconą. Są te duże po prostu...
Kulki.
Kulki. I taki jeż często ma problemy z uzębieniem, bo te zęby są ruchome.
No i starte, bo to jest twarde, tak.
I to też nie jest dobre. Jeże głównie żywią się owadami, drobnymi jakimiś gryzoniami.
I radzą sobie świetnie, jak
dokładnie
są zdrowe.
Zjadają też i padlinę, są bardzo pożytecznymi tutaj zwierzętami, tak. Eliminują nam wszystkie szkodniki. Wiele w tym okresie, tym wiosennym, letnim, jeże do nas trafia, które gdzieś tam zostały poranione, czy przez kosiarki, czy pod kaszarki. I to też, jeżeli tutaj podkaszamy trawę, wysoką trawę, jakieś kępy trawy, czy też w okolicy krzewów, to po prostu przyjedźmy, sprawdźmy tą ręką, bo w takich miejscach mogą być nie tylko jeże, ale też i inne gatunki zwierząt. Jeżeli dojdzie też do takiego przypadku, że ten jeż zostanie podkoszony taką kosiarką, to takiego jeża też nie wolno zostawiać.
Okay.
Bo taki jeż ma naprawdę i jeszcze spore szanse, że temu jeżowi uda się pomóc. Jeże, które utykają gdzieś tam w przejściach, w ogrodzeniach. Takiego jeża, jeżeli wyciągniemy z ogrodzenia, czy też po prostu gdzieś tam zostanie owinięty jakimiś żyłkami, sznurkami, czy taką siatką, bo też się zdarza. Takiego jeża też nie należy wypuszczać. Takiego jeża też należy przekazać do któregokolwiek z ośrodków rehabilitacji, chociażby dlatego, że z doświadczenia wiemy, że na pierwszy rzut oka, no większość z nich i tak ma jakieś tam otarcia, jakieś tam drobne ranki, no to w tych już drobnych rankach, otarciach muchy mogą złożyć jaja.
To o czym mówiła pani.
Ale oprócz tego w dniu już kolejnym zaczyna dochodzić do obrzęków, a więc tutaj pojawiają się te obrzęki i często takie jeże wymagają leczenia. Nie stosujemy żadnej chemii na rośliny, nie stosujemy trutek na ślimaki. Nie stosujemy trutek na gryzonie. Bo tak naprawdę jeż, który zobaczy martwą mysz, czy też jakiegoś innego tam gryzonia, skonsumuje i w tym momencie on sam też jest tym zwierzakiem zatrutym i umiera w tych męczarniach. Tak samo jak stosujemy opryski, to też uważajmy, bo też są takie sytuacje, że do nas trafiały jeże z objawami neurologicznymi, gdzie były spryskane jakimiś tam środkami na chwastę. Większość z nich, jeżeli trafia od razu, uda się pomóc, tak? Ale jeżeli to są osobniki, u których już widać te zaawansowane zmiany neurologiczne, większość z nich niestety umiera, tak?
Kończąc, podsumowując, jak znajdziecie jeża w ogrodzie, dajcie mu wodę, nie wymaga pomocy i dokarmiania, radzą sobie świetnie same. Jak zobaczycie, że jeż nie wygląda jak piłeczka, dzwońcie do dzikiego azylu.
Dokładnie, jeżeli macie wątpliwości, jakieś pytania, to też można dzwonić, lepiej się zapytać, aniżeli podjąć jakąś tam decyzję.
Złą interwencję.
Pochopnie, dokładnie.
Dziki azyl można znaleźć na Facebooku. Macie swoją stronę internetową, tam są dane.
Na Facebooku, na Instagramie.
No proszę. Czyli, drodzy Państwo, kontaktujcie się, pytajcie i tak jak Pani mówi, nie bójcie się zadawać pytań, nie ma głupich podobno.
Dokładnie. Jeże akurat są takim gatunkiem zwierząt, że są i dla nas, i dla wielu naukowców wielką tutaj zagadką, a więc dzwońcie, pytajcie się, jak będziemy w stanie odpowiedzieć.
I pomóc.
Pomóc, to pomożemy.
Pięknie dziękujemy. Fundacja Dziki Azyl, Joanna Merecka-Motysz. Kłaniamy się. Dobranoc w audycji Razem Łatwiej. Do usłyszenia.
Razem Łatwiej.